Minęła 13.45, jak zawsze o tej porze przenosimy się tematycznie na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt.
Mimo że historia energetyki jądrowej w Polsce ma już 65 lat, to nadal u nas w kraju nie ma elektrowni jądrowej. Nie dość, że nie ma elektrowni, to na ten moment mamy tylko jeden działający reaktor. I choć w plany wprowadzenia systemu energetyki jądrowej są już zapowiadane od 2005 roku, to dalej mam wrażenie, że niewiele w tym temacie się dzieje. Dlaczego? O tym właśnie porozmawiam z doktor habilitowaną Agnieszką Korgul z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Powiedziałem, że historia sięga 65 lat, bo wtedy też w 1955 utworzono słynny dzisiaj Instytut Badań Jądrowych w Świerku, koło Otwocka, blisko nas. Czy to faktycznie tę datę możemy określić jako początek tej chyba no niezbyt bogatej historii, mi się wydaje?
To zależy, jak się patrzy. Właściwie no początek historii powiedzmy fizyki jądrowej takiej związanej z energetyką jądrową można datować na początek lat 50. Wtedy powstał właśnie w obecnym NCBJ-cie, czyli Narodowym Centrum Badań Jądrowych, pierwszy reaktor EWA. On później został zamknięty, co było takie, że zresztą planowane, i w tym momencie jest tam obecny reaktor Maria.
No właśnie, reaktor Maria jest jedynym aktualnie działającym reaktorem jądrowym w naszym kraju.
Tak. I działa bardzo dobrze od wielu lat i na razie ma pozwolenie od strony formalnej takiej, bo ma wiele różnych modernizacji i testów cały czas, więc na razie ma do 2025 możliwość działania i to jest cyklicznie przedłużane.
Ale porównując go tak z elektrowniami jądrowymi działającymi w Europie, to Maria ma 30 MW mocy cieplnej, kiedy to na przykład francuskie elektrownie, bo właśnie do nich porównywałem, mają po 2700 MW, czyli jest relatywnie małym reaktorem, skoro nie jest do wytwarzania energii, to na pewno jest do nauki. W informacjach o nim czytamy, że jest doświadczalno-produkcyjny, a tak dokładniej to do czego jest wykorzystywany, skoro jest doświadczalno-produkcyjny?
Reaktor Maria ma zupełnie inną budowę niż takie elektrownie jądrowe. To jest pierwsza rzecz. Jest takim rzeczywiście typowo badawczym, naukowym reaktorem. I to warto podkreślić. Więc on nie ma przeznaczenia takiego, jak na przykład inne reaktory wykorzystywane w elektrowniach jądrowych. Zastosowanie jest bardzo szerokie. Typowo powiedziałabym edukacyjne, techniczne i do wszelkiego rodzaju badań naukowych. To, co może najciekawsze jest w tym wszystkim, że reaktor Maria jest wykorzystywany chociażby do badań w zakresie fizyki medycznej. Po Fukushimie bardzo dużo krajów zrezygnowało i pozamykało swoje reaktory, a reaktor Maria wtedy właśnie w 2014 roku miał aż 20% udział w produkcji molibdonu, a dalej technetu, czyli to jest ten radiofarmaceutyk, który jest wykorzystywany właściwie w diagnostyce wielu różnych schorzeń, nie tylko w badaniach takich powiedzmy onkologicznych, ale przy różnych innych schorzeniach, nie wiem, chociażby nerek, serca, kości.
Czyli reaktor jądrowy wykorzystywany w medycynie.
Tak, i to jest co ciekawsze, to było w tamtym momencie, to powiedziałabym taki największy pik, 20% w produkcji na całym świecie. To jeżeli to przeliczyć na ludzi, to nie wiem, rzędu 7,5 miliona ludzi zostało zdiagnozowanych dzięki radiofarmaceutykowi wyprodukowano w reaktorze Maria.
Nieprawdopodobna sprawa. Okazuje się, że reaktor nie tylko jest naukowy, ale też przyczynia się faktycznie do jakichś fizycznych rzeczy, które są.
Tak, to co jeszcze na przykład mogę powiedzieć, tam są też badania nad innymi radiofarmaceutykami. No teraz taką nowinką, ciekawostką jest budowanie stanowiska badawczego do terapii neutronoborowej. To jest też kolejny rodzaj wykorzystywania piękna fizyki jądrowej. I polega na tym, że właśnie neutronami o bardzo niskiej energii, takimi termicznymi albo epitermicznymi, które są dostępne tylko w reaktorze, bombarduje się jądro boru, a ono powoduje reakcję i powstałe dwa fragmenty mają bardzo mały zasięg. Teraz, jeżeli to wszystko przeniesiemy do człowieka i do komórek nowotworowych, typu na przykład gleja, to są powiedzmy takie stany nieoperacyjne. Czyli to jest taka ostatnia szansa powiedzmy leczenia osób z takimi schorzeniami. I teraz najpierw trzeba dostarczyć do pacjenta tam, gdzie są komórki nowotworowe, radiofarmaceutyk i on jest bardzo spersonalizowany dokładnie w tym miejscu, gdzie powinien być. Następnie, jeżeli napromieniamy takiego człowieka po prostu neutronami, dawka jest minimalna, którą przy okazji dostaje, to po zajściu reakcji przekazywana jest maksymalna dawka dokładnie do tych komórek nowotworowych, gdzie jest potrzebna, bo tam zachodzi reakcja.
Reaktor Maria leczy ludzi, możemy tak powiedzieć.
Znaczy, powiedzmy, produkuje radiofarmaceutyki albo korzysta do badań, które mogą między innymi leczyć ludzi.
Dosyć niedaleko ten reaktor jest, możemy go zwiedzić wszyscy.
Wszyscy mają bardzo szeroko otwarte możliwości, tylko i dla studentów, ale też i dla uczniów, i są też po prostu normalne wycieczki, każdy może zamówić.
Zachęcamy do tego bardzo serdecznie, bo wiem, że wycieczka tam jest niezwykle ciekawa i rozszerzająca nawet horyzonty. Naukąt! A wy zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, dlatego że za moment sprawdzimy, dlaczego pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa w końcu nie powstała. Ale tak skacząc trochę po datach, które gdzieś tam w naszej historii energetyki jądrowej się przewinęły, to po uruchomieniu reaktora Maria pojawiły się też pierwsze plany po zbudowaniu elektrowni jądrowej w Polsce. Pierwsze, bo to było w 80 roku.
Znaczy w 74 mówiono o budowie w Żarnowcu, podejrzewam, że...
Żarnowcu, dokładnie.
Tak, o to panu chodzi. I te plany zostały, pierwsze etapy zostały, były realizowane, tak? Niestety Czarnobyl troszeczkę zwiększył element psychiczny i dużo krajów zaczynało wycofywać.
Bo w 80 rozpoczęto budowę reaktora w Żarnowcu i potem ją przerwano chyba w 89. Tutaj proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. I zastanawiałem się właśnie, czy to głównie przez katastrofę w Czarnobylu się wydarzyło.
Myślę, że to miało największy wpływ. Dlatego, że może tak powiem, przygotowania takiej budowy trwają wiele lat i na przykład obecne przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce też zostały rozpoczęte wiele lat temu, dlatego że to pomaga planowania, zbadania chociażby podłoża i tak dalej. Dokładnie tak samo było w Żarnowcu. I w momencie, gdy ta budowa została już rozpoczęta, wybuch w Czarnobylu i brak wiedzy i też troszeczkę to było powiedzmy w latach 80., w 86 roku, niekoniecznie sprzyjał do pełnej informacji, tak bym to powiedziała, prawda? W tamtym czasie. I ludzie bardzo się wycofali. Wiele krajów w Europie też z tego zrezygnowało. Wyjątek stanowili Francuzi.
No myślę, że wtedy, w 86 roku, kiedy ta katastrofa nastąpiła, ilość informacji, która gdzieś tam się przewijała na temat tej katastrofy, nawet do dzisiaj się zachowała. Takich fałszywych informacji. Mimo to jest gdzieś tam dalej powielana, czy w internecie rozpowszechniana konsekwencje tej katastrofy i myślę, że również przez to dalej ten strach gdzieś tam dominuje.
Tak, znaczy po pierwsze, można obejrzeć chociażby film Czarnobyl, tak. To polecam. Ja jak zaczynałam go oglądać, to właściwie jest to...
O serialu mówimy, tak?
Mówimy
tak,
o serialu. Tak. Jest to możliwość obejrzenia tamtej też mentalności i zrozumienia systemu. Ja to pamiętam, szczerze mówiąc, z wczesnych lat szkoły podstawowej. I rzeczywiście w pewnym momencie dotarła ta informacja, i jako dziecko pamiętam, że nie można było wychodzić ze szkoły. Co patrząc teraz z perspektywy czasu, było to już wiele tygodni po całym zdarzeniu i to w ogóle nie miało najmniejszego sensu praktycznego. No ale tak wtedy zacząłem to coś robić. I tych informacji właściwie nie było. Tak? No Finowie zauważyli pierwsi, że coś jest. Jak rozmawiałam z moimi kolegami starszymi z grupy, oni też robili jakieś badania. I sami zobaczyli w detektorze, że jest jakieś podwyższone promieniowanie, ale po prostu nie wiadomo było, co się tak naprawdę wydarzyło. Tak? I nawet ci ludzie, którzy uczestniczyli w całej akcji, powiedzmy, gaszenia tego wszystkiego, strażacy, zupełnie nie byli ani przygotowani, ani świadomi tego, co naprawdę się wydarzyło. Więc to bym powiedziała, cała idea tego wypadku była troszeczkę absurdalna. Może ja tylko przypomnę, że tutaj nie przyczyną nie był, tak powiedzmy, jakieś błędy konstrukcyjne, że nagle coś się wydarzyło, tylko oni chcieli przetestować pompy, jak działają w sytuacji awaryjnej. A zatem wyłączyli wszystkie systemy zabezpieczające. I zaczęli to robić o godzinie 8 rano przy osobach, które rzeczywiście były kompetentne. Natomiast przerwano to i zakończono to na ostatniej nocnej szychcie. To jest taka stara zasada, że się nigdy nic nie robi poważnego w nocy. Oni tego zupełnie nie przestrzegali i robiła to najmniej wykwalifikowana grupa osób, która do tego celu była dedykowana. I to był mocny błąd ludzki, przede wszystkim tak to powiedziała.
żeby też nie szerzyć tego defetyzmu jakoś tak strasznie, bo zastanawiam się, jak to technicznie wygląda teraz, bo wtedy też się mówiło, że o awarii raczej mowy nie ma i szczególnie o katastrofie tak potężnej, jak wtedy nastąpiła. No właśnie tam czynnik ludzki odegrał bardzo dużą rolę. Złamane zostały praktycznie wszystkie zasady bezpieczeństwa i zastanawiam się, czy dokładnie to samo, gdyby mogłoby się wydarzyć, gdyby dodać ten czynnik ludzki w dzisiejszych elektrowniach.
Nie, nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, nie ma możliwości wyłączenia w większości takich rzeczy automatycznie. To jest pierwsza rzecz. Nawet jeżeli bierze się pod uwagę, że nie wiem, nagle mogły być odcięte jakieś zasilanie czy tego typu różne rzeczy, no chociażby takie pręty bezpieczeństwa, to jest typowa grawitacja. One automatycznie są opuszczane, więc takie, nie ma takiej możliwości. No zobaczmy teraz chociażby, jak było w Fukushimie, prawda? Tam mamy zupełnie inną mentalność ludzi i po pierwsze oni nie wysyłali ludzi w miejsca, gdzie to było wskazane. To powiedzmy jakiś robot jechał, który mierzył dawkę i nie ma osoby, która zginęłaby wskutek choroby popromiennej, tak? Bo tak się często łączy. I te reaktory jądrowe, które w tym momencie są, są już naprawdę kolejne generacje. Tak? I one mają dużo więcej nie tylko takich zabezpieczeń, ale też wszystkich przewidujących pomyłkę ludzką. Po prostu ten element, znaczy zupełnie nie można wykluczyć niczego, ale w obecnej sytuacji nie ma takiej możliwości, żeby człowiek mógł sam świadomie chcieć coś powstrzymać.
Zepsuć reaktor.
Dokładnie, jest to niewykonalne.
Czyli od strony naukowej ryzyka w związku z energią atomową nie ma żadnego?
Nie ma. Jeżeli na przykład popatrzy pan, ile jest elektrowni jądrowych nawet w Europie. Jest ponad 400, prawda? Francja ma ponad 70% energii właśnie z elektrowni jądrowych i tak jak powiedziałam, oni jedyni się nie wystraszyli, w tym momencie są potęgą, tak? Najbliższa elektrownia jądrowa w Europie jest na Ukrainie i ona jest 1500 kilometrów od nas, tak? Wszystkie te elektrownie są w pobliżu nas. Słowacy mają ponad 50%, nie wiem, Ukraińcy z Ukrainy jest ponad 50%, w tych w Szwajcarii ponad 30%, tak? Jeżeli patrzymy, wszystkie kraje sąsiednie mają elektrownie. Nawet z ciekawości zobaczyłam, w granicy 300 kilometrów od Polski jest ponad 40 bloków. Więc właściwie odległość Warszawa-Żarnowiec jest mniejsza.
Jest nic nieznacząca. Takim przykładem anegdotycznym może musiał się posłużyć. Kiedy ostatnio mieliśmy jakąkolwiek awarię elektrowni atomowej? Czy to była właśnie Fukushima?
Może tak zacznę. Mało mam prośbę. To mówimy nie tyle elektrowni atomowej, co elektrowni jądrowej.
Jądrowej, jasne, dobrze? Przepraszam.
Tak, to jest taki stały taki problem. Bardzo dużo osób nadużywa, bo w latach 50. używało się tego sformułowania, ale nasza wiedza na temat fizyki jądrowej znacznie zwiększyła się w takich popularnym też
odbraniu. A to też dobrze o tym powiedzieliśmy.
Tak, bo... ale to rozszczepienie, czyli to jest ta reakcja, która jest podłożem działania każdej elektrowni czy reaktora, jest procesem jądrowym, a nie atomowym, nie ma nic wspólnego z elektronami, tylko dotyczy jądra, protonów, neutronów, to czyli jest, dlatego mówimy o elektrowni jądrowej.
Popularny błąd, jak mam rozumieć.
Bardzo popularny błąd i staram się, znaczy powiedzmy, to jest taka historyczny błąd, tak? W latach 50. używano sformułowania i używa się krótko o atomie, Natomiast to nie są siły, które są w atomie, to są siły jądrowe i reakcja rozszczepienia jest reakcją jądrową. Jest
zawsze
to taka
często
moja bardzo prosta.
Bawią mnie billboardy, które ludzie wystawiają nie dla atomu.
Tak, ale to jest taki, mówię, mocny skrót myślowy. Ja to szanuję, ale jeżeli już mamy mówić w Radiu Campus, więc wolałabym, abyśmy tego sformułowali.
Dobrze, że to wyjaśniliśmy, tak czy inaczej. To wracając jeszcze. Ostatnia awaria reaktora jądrowego. Jaka miała miejsce?
No, te najbardziej, o których mówimy znane, to chyba Czarnobyl. Natomiast ja nie słyszałam o żadnych takich awariach, które miałyby jakiekolwiek dla nas znaczenie.
Czyli jakieś ofiary śmiertelne, to w ogóle nie możemy o tym mówić.
Nie ma. To, co podkreślam, w Fukushimie, jeżeli się mówi, bo te nagłówki też miały na celu przyciągnąć czytelnika, to mówiły o różnych ofiarach, ale one nie były związane zupełnie z wybuchem wodoru, który był w Fukushimie, bo o takim wybuchu mówimy, tam nie było wybuchu jądrowego. To też jest ważne.
To zdecydowanie bardziej ryzykowne są w takim razie prace w kopalniach.
dużo bardziej ryzykowne. Tak, jeżeli na przykład popatrzy się na, powiedzmy, w liczbę wypadków, która jest w kopalniach versus elektrowni jądrowych, no to tam jest znacznie więcej.
Naukąt.
Doktor habilitowana Agnieszka Korgul gościła u nas w studiu i to na ten moment na razie wszystko, ale do tego tematu, czyli do elektrowni jądrowych w Polsce, energetyki jądrowej w naszym kraju i nie tylko, wrócimy jeszcze za tydzień o tej samej porze w Naukącie we wtorek, więc słuchajcie i na ten moment to już wszystko. Kamil Kuć, dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia.